Popołudnie Wnet.
I wracamy do studia i na sekundę tak się to popołudnie ułożyło, że tutaj ekonomia goni ekonomię, ale na sekundę odejdziemy od spraw społeczno-ekonomicznych i przejdziemy do polityki. Przy telefonie Grzegorz Kita, historyk, politolog, który obserwuje dla nas czeską scenę polityczną, a tam się zagotowało.
Bardzo, dzień dobry wszystkim, dzień bardzo dobry. Się zagotowało przed dzień świąt, tym bardziej, że w Czechach od 2 lat już Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy, w tych ateistycznych Czechach Wielki Piątek jest wolny od pracy, podkreślam, i 2 dni przed świętami spadła jak grom z jasnego nieba informacja, że czeska policja postawiła oficjalne zarzuty korupcyjne premierowi Andrzejowi Babiszowi. Sprawa się ciągnie już od 3 lat. Chodzi o wyłudzoną rzekomo dotację na budowę jego centrum, jako on jeszcze, jako Andrzej Babisz, przedsiębiorca, właściciel firmy Agrofert, wybudował taką rezydencję, rekreacyjny zajazd, coś w tym stylu, za około, na nasze pieniądze, około 80 milionów złotych. Dostał za to dotację z Unii Europejskiej. I chodziło, podejrzenie było, że to jest wyłudzona korupcja, że to jest korupcyjnie było wyłudzone. Więc postawiono zarzuty wcześniej synowi Babisza, który zniknął. Zniknął z przestrzeni publicznej, pojawił się, odnalazł się na Krymie. Na Krymie się odnalazł. Potem się znalazł w Szwajcarii, gdzie udzielił wywiadu ze czeskim mediom. Powiedział, że został uprowadzony przez ludzi ojca, żeby go odsunąć od wyjaśnień tej sprawie właśnie tej wyłudzonej dotacji. Andrzej Babisz twierdzi, no chyba ma rację też, bo syn jest chory na schizofrenię. To jest chyba prawda, że jest syn chory. No, że dziennikarze nie umieją uszanować jego prywatności i jego rodziny i znęcają się nad chorym
człowiekiem. Tą historię mniej więcej znam, ale ciekawi tak. Nas coś, co o tym piszą czeskie media. Czy to jest tak, że to w ogóle rozsadza układ polityczny u naszego południowego sąsiada? Czy to jest informacja, której wszyscy się spodziewali, ona w zasadzie nie zdemoluje sceny politycznej.
To była taka bomba z opóźnionym zapłonem. Tu jest oficjalne oskarżenie policyjne i ono idzie do prokuratury generalnej. Prokurator generalny nie podlega bezpośrednio premierowi. Minister Sprawiedliwości też wykonuje takie ruchy, które widać, że stara się być niezależny, chce uniknąć zarzutów, więc jeżeli prokurator generalny postawi mu zarzuty, to jest szansa, duża szansa, że rozwali układ polityczny. No, oskarżony oficjalnie premier państwa w Europie, no to kończy karierę na tym etapie polityczną. Dopóki,
przynajmniej tak być tak, powinno w normalnych powinno, systemach tak. demokratycznych. No, no też właśnie. Ostatnie pytanie szybko, czy sam premier Babisz odniósł się do tego oskarżenia?
Tak, odniósł się do tego, powiedział, że to jest masowany na niego atak i że on uważa to za po prostu za polityczną grę, żeby osłabić. I oczywiście opozycja jest przeciw, koalicyjne CSSD, czyli socjaldemokraci mówią, że czekamy na oficjalną decyzję prokuratora generalnego.
Powiedział Grzegorz Kita, my do sprawy polityki czeskiej pewno wrócimy jutro w poranku Wnet, żeby szczerzej omówić tą kwestię. Teraz Państwu przekazujemy informację za pośrednictwem Grzegorza Kity. Nawzajem do usłyszenia. No dobrze, a my po tym krótkim interwale czasowym, kiedy nie zajmowaliśmy się ekonomią, wrócimy do naszego głównego tematu tego popołudnia.
Popołudnie Wnet.
I zaraz będzie adnotacja i errata do przedstawienia gości. W studiu Marek Zuber, ekonomista.
Dzień dobry.
I pan doktor Maciej Ślinder, filozof, ekonomista, również redaktor praktyki teoretycznej i jak rozumiem także działacz partii Razem.
Tak jest.
To jest ta errata, którą trzeba było dodać, żeby wszystko było, czyli też polityk potroszę, trzeba było dodać. A tematem naszej rozmowy będzie bardzo ciekawy pomysł ekonomiczny, czyli bezwarunkowy dochód podstawowy. Pan doktor Maciej Ślinder jest autorem książki chyba najbardziej obszernego na polskim rynku dostępnego omówienia różnych modeli, uwarunkowań i praktycznych także wdrożeń tego pomysłu. To może na początek panu doktorowi oddamy głos, żeby opisał w zasadzie o czym mówimy, czym jest, jeżeli możemy pokrótce opisać bezwarunkowy dochód podstawowy.
Bezwarunkowy dochód podstawowy to jest taka koncepcja, żeby każdy obywatel, każda obywatelka co miesiąc otrzymywała pewną kwotę pieniężną od państwa, bez żadnych warunków, ani związanych z pracą, ani tego, czy jest osobą ubogą. Żadnych tego typu warunków nie ma. Ta kwota powinna być niewielka, ale wystarczająca do przeżycia. Możemy sobie wyobrazić, że na przykład byłoby to 1000 zł co miesiąc w Polsce.
co miesiąc od urodzenia do śmierci, niezależnie czy zarabiam milion miesięcznie, czy nie mam żadnych dochodów, na moje konto wpływa 1000 zł.
Tak jest.
Nieopodatkowane, bez żadnych innych kłopotów, dostaję z każdego pierwszego pieniądze od państwa.
Tak, czasami mówi się o tym, że dzieci, czyli do 18 roku życia jest mniejsza kwota, taką funkcję mogłoby na przykład spełniać już 500+, i od pewnego wieku emerytalnego wprowadzamy coś w rodzaju emerytury obywatelskiej, czyli tego takiego też równego świadczenia, ale pewnie wyższego już niż wcześniej.
W klasycznej ekonomii, czyli neoklasycznej, pomysł kuriozalny, niszczący gospodarkę i element jakiejś fantastyki. Tak pewnie by było, gdyby nie to, że ten pomysł znajduje się coraz częściej w raportach czy Banku Światowego, czy Funduszu Walutowego Międzynarodowego i wchodzi do obiegu myślenia o gospodarce. Marek Zuber, przedstawiciel raczej klasycznej szkoły, jak na to patrzy.
A co to znaczy klasyczna szkoła? Co to znaczy neoliberalna ekonomia? Bo tu mamy dzisiaj największy problem. Nie, to oczywiście abstrahuję i śmieję się trochę.
To długa rozmowa i byśmy
nie
skończyli.
To jest piękne. Mam przyjemność uczestniczyć często w różnych panelach, konferencjach, gdzie różni wypowiadający się ekonomiści używają słów właśnie liberalny, neoliberalny i każdy z nich ma co innego na myśli. Więc nie wiem, czy ma pan na myśli klasyczne pojęcie drugiej połowy XIX wieku neoliberalizmu, ale zgadzam się co do jednego, że faktycznie w tamtym okresie, jeśli mówiło się o tego typu, no jeszcze w XIX wieku to może nie, ale kiedy potem mówiono o tego typu koncepcjach, no to miały one jednak głównie charakter socjalny. Natomiast dzisiaj rzeczywiście dochodzi nam jeden szalenie istotny element. Ja nawet nie wskazuję tutaj na Bank Światowy czy na Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale na wielkich wizjonerów Doliny Krzemowej, bo to oni w ostatnich latach sporo zajmowali się tym tematem w zupełnie innym kontekście, mianowicie w kontekście wszechogarniającej nas, choć nie tak szybko, jak jeszcze niektórzy przed chwilą myśleli, robotyzacji. Mówiąc krótko, trochę spraszczając, problem jest taki. Skoro rzeczywiście maszyny będą zastępowały ludzi, no to właśnie, to ci ludzie muszą jakoś funkcjonować, czyli muszą mieć za coś żyć. Więc są tylko dwie możliwości. Albo będziemy mieli darmowy dostęp do różnego rodzaju podstawowych rzeczy, które umożliwiają to, żebyśmy mogli zaspokoić podstawowe potrzeby, albo będziemy mieli taki dochód. Zresztą wprowadza się w związku z tym pojęcie na przykład podatku od robotów, czy podatku robotyzacyjnego. To jest, zdaje się, koncepcja Muska, czy między innymi twórcy Tesli. Tak na marginesie, to jest właśnie ten człowiek, który nieco zweryfikował swoje podejście do szybko dziejącej się robotyzacji i to bardzo boleśnie okazało się, że jednak tak szybko, jak myśleli jeszcze 3-4 lata temu, niektórzy te procesy nie będą postępować. Ale tak czy inaczej dochodzi zupełnie inny element, czyli nie element czysto socjalny, nie element związany z jakąś próbą, użyję tego słowa, cokolwiek by ono nie znaczyło, bardziej sprawiedliwego podziału, generowania dóbr, ale dochodzi element bardzo pragmatyczny, czyli związany z tym, że rzeczywiście w dzisiejszym świecie, jeżeli jesteśmy w stanie sobie oczywiście wyobrazić ten świat w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, bo różne rzeczy mogą się przecież pojawić w tym okresie, no to może być tak, że tej pracy faktycznie dla ludzi nie będzie, no a jakoś trzeba zapewnić im minimum egzystencji.
Myśląc o filozofii, o ekonomii klasycznej, to miałem na myśli takie osoby, które biorą księgę, mają liczą liczby i mówią, no nie zgadza się, nie da się tego zrobić i do tego rachunku winien ma, do tego rachunku budżetowego jeszcze wrócimy, ale sama idea to jest rewolucyjna, żeby pomoc, proszę, która istnieje od wielu, dziesięć, nawet set lat nawet w naszej kulturze, odłożyć od pracy, w sensie nie jest istotne, czy pracujesz, czy nie pracujesz, dostajesz pieniądze, to jest dość rewolucyjna koncepcja. Pan doktor.
No, oczywiście tak, chociaż...
I kontrowersyjna.
W pewnym sensie, ale jak się cofniemy oczywiście do jakby początków myślenia też o wolności, o tym na przykład chociażby starożytnej Grecji, tam obywatelem mógł być tylko ten, który był niezależny ekonomicznie. I w tym sensie taka myśl demokratyczna, która już w części właśnie Greków była obecna, była taka, że należy najpierw wszystkich uczynić niezależnymi ekonomicznie, po to, żeby mogli uczestniczyć w demokracji, w systemie demokratycznym czy republikańskim. I dochód podstawowy odpowiada właśnie na to zapotrzebowanie. To znaczy, że najpierw musimy być niezależni później posiadać te swoje podstawowe potrzeby zaspokojone dzięki dochodowi podstawowemu i dopiero wtedy możemy być traktowani jako obywatele, jako podmiot moralny, jako podmiot polityczny we wspólnocie.
Ale nawet w lewicowym namyśle do tej pory nad ekonomią panował jednak dogmat, żeby największą szczęścią jest praca, czy największym szczęściem jest dopaść do takiej sytuacji, kiedy gospodarka ma pełne zatrudnienie i każdy, kto chce, a nawet każdy powinien pracować i za tą pracę mieć godną płacę. Tu mamy wizję społeczeństwa, kiedy dochód jest od pracy oderwany.
Z jednej strony tak, tylko że też od wąsko rozumianej pracy, to znaczy, bo problem z pracą jest dzisiaj to, że my bardzo w systemie kapitalistycznym bardzo wąsko ją rozumiemy, to znaczy rozumiemy pracę przez pracę zarobkową, czyli taką, która przynosi nam jakiś dochód. Gdzie wychodzimy z domu, idziemy do pracy, wykonujemy jakieś czynności i otrzymujemy za to pieniądze. Natomiast ignorujemy cały szereg ważnych aktywności społecznych, bez których społeczeństwo nie mogłoby przetrwać, na przykład praca opiekuńcza, wychowanie dzieci, różnego rodzaju prace domowe, prace społeczne. I to są też elementy, które nie są wynagradzane w żaden sposób bezpośrednio, natomiast są absolutnie niezbędne do tego, żeby nasze społeczeństwo prawidłowo funkcjonowało. I jeżeli tak, to dochód podstawowy też umożliwia nam lepsze podzielenie naszego czasu, który każdy ma z nas ograniczony, na taką pracę, która jest bezpośrednio źródłem dochodu i taką właśnie, która tego źródłem dochodu nie jest, właśnie dzięki temu, że mamy te podstawowe potrzeby zaspokojone.
No to teraz do ekonomisty cały czas bym się upierał jednak bardziej klasycznego niż lewicującego pytanie, skąd, czy taki system nie budzi wątpliwości o motywację, no bo naszą motywacją, żeby wstać rano z domu, najczęściej jest to, żeby dożyć do pierwszego albo jeszcze odłożyć, o ile możemy, w przypadku wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego, część tej motywacji niknie.
No tak, tylko pan cały czas odwołuje się do tego, co mamy dzisiaj i do historii, do tego podejścia rzeczywiście, które obserwowaliśmy przez ostatnie, powiedzmy, 100 lat.
Ja jestem historykiem, to ciągle.
No właśnie, no to jest bardzo przydatne wykształcenie, patrząc na ostatnich, i to nie mam na myśli tylko tego dzisiejszego, premierów, część ministrów.
Noblistów z ekonomii.
Noblistów z ekonomii, chociaż oni jeszcze dodatkowo najczęściej oprócz historii coś studiowali. Tak. Jeśli mówimy o noblistach z ekonomii. Natomiast ja cały czas jednak wracam do tego, znaczy ja rozumiem przez dochód podstawowy jednak takie środki, które otrzymujemy nie ze względu na to, że coś robimy, prawda? Czyli jeżeli opiekujemy się dziećmi, no to już okej, możemy łatwiej realizować te inne zadania, natomiast tych dwóch rzeczy bym nie łączył. To są zupełnie inne kwestie. I dzisiaj, jeśli patrzymy na dochód podstawowy, czyli abstrahując od przyszłości, zmierzam do tego pana podejścia, no to kwestia rzeczywiście jest mocno wątpliwa. Zresztą patrząc na kraje, które próbują lub próbowały coś takiego wprowadzić, mamy oczywiście przykład fiński, których rezultaty tego fińskiego eksperymentu poznamy dopiero z tego, co pamiętam, pod koniec tego roku, czyli 2 lata po, w pewnym sensie, zakończeniu tego eksperymentu. To jest też bardzo ciekawe, że Finowie potrzebują 24 miesiące na przeanalizowanie i wyciągnięcie wniosków z tego, co zrobili w stosunkowo niedużej populacji jednak, czy na stosunkowo niedużej populacji. Co dalej? Mamy oczywiście przykład Szwajcarów, którzy przeprowadzili referendum w sprawie dochodu podstawowego i to jest ciekawe. Opowiedzieli się przeciwko. Oczywiście w
pytaniu... wtedy wielu z nas po raz pierwszy usłyszało takie idei,
tak,
właśnie przy okazji.
Co jest ciekawe, oczywiście nie mamy takiej odpowiedzi referendalnej, ale w tych badaniach, które potem były przeprowadzane w związku z tym referendum, jednak ten element braku motywacji, to, o czym pan przed chwilą powiedział, był jednym z najistotniejszych. Czyli to nie jest dobre, ponieważ nie będzie motywacji do tego, żeby podejmować jakieś działania. No i wreszcie ostatni przykład, najbardziej znany, czyli Włochy dzisiaj. Ale zobaczcie, panowie, to trochę mi przypomina obniżenie podatków zaproponowane przed chwilą, dosłownie przez Teresę Czerwińską. Ja się bardzo cieszę, że idziemy w tym kierunku, w którym idziemy, natomiast z dużej chmury mały deszcz. No jak sobie wejdziemy w te szczegóły, to się okazuje, że dotyczy to stosunkowo niedużej grupy i jednak to nie są zbyt duże środki, mamy kolejny próg i tak dalej. Tu jest podobnie. Dzisiejszy premier naobiecywał. Wyglądało z tego, że będziemy mieli rzeczywiście pierwszy kraj na świecie, który w pełni taki dochód będzie wypłacał dla w zasadzie wszystkich obywateli. No ale potem właśnie, no podejrzewam, że nawet on musiał jednak realia budżetu ogarnąć, a pamiętajmy, że Włochy akurat nie są dobrym przykładem rozpoczynania jakichś kolejnych potężnych akcji wydawania pieniędzy, to wciąż jest grubo ponad 100% długu w stosunku do produktu krajowego brutto. No i dzisiaj się okazuje, że ten dochód dotyczy jednak relatywnie niewielkiej grupy grupy społecznej. W dodatku nie tylko tych, którzy nie mają pracy, ale przede wszystkim tych, którzy nie mają majątku jakiegoś istotnego.
To jeszcze to sakramentalne pytanie, czy uda się to sfinansować?
Przyszłość to jest ta kwestia niemożności realizowania się w pracy, ponieważ tej pracy może nie być. I to jest dzisiaj największe wyzwanie.
Mamy raport. Chciałbym tylko właśnie jeszcze uciec od tego pytania, bo to na koniec byśmy sobie porozmawiali, czy się da sfinansować technicznie, czy się nie da, abstrahując od tego, że ten rynek pracy będzie się bardzo szybko zmieniał. Ja z racji mojej pracy zawodowej jako dziennikarz ostatnio śledzę fora pod artykułami o strajku nauczycieli. Tam się powtarza, że bardzo często rząd ma dla darmozjadów, a dla pracujących nauczycieli nie ma. To jest pewien przykład myślenia, które się pojawiło bardzo silnie w Polsce przy okazji programu Rodzina 500+, że rozdawnictwo będzie generować patologię. A wiemy, że to pan autor napisał, powiedział o tym pan Marek, że były robione badania, były robione eksperymenty i czy ten model, który jest coś powszechny, że rozdawnictwo dla patologii i nierobów się potwierdza w przypadku implementowania bezwarunkowego dochodu podstawowego, czy też nie?
Zupełnie nie. Znaczy już na samych badaniach dotyczących 500+, wiemy, że rodzice głównie wydają pieniądze uzyskane z 500+ na dzieci. W różny sposób rozumiane. To są to potrzeby dzieci. Czasami jest to odzież, czasami książki, czasami wakacje, ale to są przede wszystkim środki wydawane na dobro dzieci. I to się w zasadzie powtarza we wszystkich badaniach dotyczących świadczeń pieniężnych w ogóle. Biedni ludzie wydają je racjonalnie, nie przepijają, nie marnują, nie marnotrawią. To jest pewnego rodzaju takie klasowe uprzedzenie bardzo, bardzo powszechne. Ja chciałem tylko tutaj dodać jeszcze, że Włochy to jest przykład, w którym absolutnie nie ma nic wspólnego z dochodem podstawowym, jest bardzo daleko.
Tak. W Szwajcarii... Pomimo zapowiedzi, prawda? Tak, tak, gdzie tak, w tym roku mieliśmy iść.
W Finlandii rzeczywiście ten eksperyment nie jest do końca jeszcze opisany. On też nie do końca tam był dobrze skonstruowany, bo to świadczenie było trochę za niskie, bo próg ubóstwa w Finlandii wynosi 800 euro. Tam było 560 euro. Tylko dla osób, które wcześniej otrzymywały świadczenia, więc też nie do końca bezwarunkowe i też tylko osoby od 25 roku do 58 roku życia, więc też nie było do końca powszechne. No, ale coś już będziemy z tego eksperymentu wiedzieli. Dobry eksperyment, jaki został przeprowadzony, choć w trochę innym kontekście kulturowym, to był eksperyment w Indiach, w stanie Madhya Pradesh w latach 2011-2012 i on wyraźnie pokazał, że osoby, które mają zapewnione właśnie te podstawowe potrzeby, zupełnie bezwarunkowo, one są bardziej aktywne ekonomicznie i to nawet w takim wąskim rozumieniu. To znaczy one częściej, więcej godzin spędzały na pracy zarobkowej, więcej zarówno na pracę najemnej, jak i pracę na własny rachunek.
Czyli ten argument, który się pojawia bardzo często jest takim niemalże wdrukowanym, takim instynktownym, tak, że pieniądze za darmo znaczy mniej pracy, w Indiach się nie sprawdził.
Zupełnie nie. I co więcej, z tych wstępnych, to rzeczywiście są dość wstępne jeszcze wyniki w Finlandii, tam także nie ma żadnej różnicy pomiędzy osobami, które otrzymywały to świadczenie i tymi, które nie otrzymywały. Jeżeli chodzi o podaż pracy, o to, jak chętne były do pracy, to ta sytuacja jest mniej więcej taka sama.
No to na koniec jeszcze głos od pana profesora.
Jedno słowo tylko. Ja myślę, że to jest... Znaczy z tym jest problem generalnie z oceną tego, bo wydaje się, że tutaj będzie wiele zależało od poszczególnych społeczeństw, od kwestii kulturowych i tradycji i postrzegania rzeczywistości wokół nas. Mi to zawsze przypomina dyskusję na temat modelowego systemu funkcjonowania państwa, gdzie wychodzimy zawsze z kwestii zaspokajania potrzeb społecznych, no i mówimy, że ten największy wolny rynek funkcjonujący w danej gospodarce jest wtedy, kiedy państwo zaspokaja tylko te potrzeby, które nie mogą być zaspokojone dzięki mechanizmowi rynkowemu, czyli konkurencji na rynku. No a jeżeli państwo idzie dalej, no to wtedy mamy już ten model, nazwijmy go bardziej taki socjalistyczny, realizacji różnego rodzaju zadań. No i który model jest idealny? No właśnie, mamy Szwecję, gdzie z jednej strony mamy bardzo dużo państwa w gospodarce, ale z drugiej strony tam, gdzie go nie ma, mamy prawie idealną gospodarkę rynkową, co zresztą owocuje tym, że Szwedzi dzisiaj są we wszystkich możliwych zestawieniach najbardziej innowacyjną gospodarką Europy. I Szwedzi tego chcą. Ja przypominam pogotowie strajkowe w 2011 roku, kiedy rząd chciał obniżać podatki i zarówno pracobiorcy, jak i pracodawcy mówili, nie, my nie chcemy niższych podatków, bo my doceniamy państwo opiekuńcze. No i pewnie gdzieś na drugim końcu skali mielibyśmy Amerykanów, którzy zupełnie inaczej podchodzą do kwestii państwa i płacenia podatków. Ja myślę, że tu może być podobnie. Ja nie wiem, jak Polacy by się w takiej sytuacji zachowali. Rzeczywiście 500+, może małe sprostowanie, nie większość środków. Te badania, które mamy, mówią o tym, że że no, większe środków jednak idzie na konsumpcję, ale więcej niż ktokolwiek oczekiwał, jakakolwiek prognoza mówiła, bo w niektórych badaniach nawet 13% z 500+ idzie na, to tak ładnie nazwałem, podniesienie kapitału ludzkiego, czyli właśnie na różnego rodzaju naukę języków, sport i tak dalej, i tak dalej. Oczekiwano góra 2-3%. Więc rzeczywiście pod tym względem Polacy okazali się znacznie bardziej odpowiedzialni, przynajmniej moim zdaniem, niż niektórzy sądzili. Ale faktycznie dzisiaj trudno postawić tezę, że 500+ to są pieniądze, które idą na alkohol i papierosy.
To na koniec. Mamy dość mało czasu, ale może trochę przedłużymy popołudnie o kilka minut. Pytanie, czy da się to zrealizować? Czy to jest cały czas rozważenie trochę ekonomiczno-filozoficzne, czy są takie twarde możliwości, żeby to wprowadzić chociażby w Polsce?
Znaczy, jeżeli chodzi o możliwości finansowania, to oczywiście istnieją modele finansowania. W różnych krajach one pokazują, że dochód podstawowy jest możliwy do wprowadzenia w zasadzie od razu, czy to badania, modele hiszpańskie, francuskie, czy brytyjskie. W Polsce faktycznie trochę trudno by to było zrobić tak w jednym ruchu. Na przykład przejmujemy teraz rząd, taki rząd, który by chciałby wprowadzić dochód podstawowy i robi to od razu. Raczej trzeba byłoby to rozłożyć na jakieś 4, 8, być może 10 lat. Dlatego, że mamy bardzo niewiele świadczeń, które można byłoby równocześnie zlikwidować i zaoszczędzić środki.
Czyli wprowadzamy dochód podstawowy, to zanim całe 500+ nam znika. No bo każdy i tak dostaje.
Jeżeli jest rozszerzone, tak jak zresztą jest teraz obiecywane, będzie rozszerzone na każde dziecko, to on po prostu zostaje tak, jak jest i po prostu wprowadzamy dochód podstawowy od 18 roku wzwyż. Po prostu wtedy ten koszt jest
trochę... W tym sensie znika, że nie generuje to nowych kosztów. Marek Zuber, jaką ma opinię, patrząc jak się zmaga obecny rząd z implementacją piątki Kaczyńskiego, jakie to wywołuje turbulencje. Znaczy,
nie mamy żadnych szans na to, żeby coś takiego wprowadzić w najbliższych czasach. Zresztą, no policzcie, panowie, już dla zaokrąglenia, 40 milionów mieszkańców razy 1000 złotych. Przypominam, budżet państwa w tym roku to jest 400 miliardów złotych planowanych wpływów. No skądś te pieniądze trzeba by było znaleźć, więc wymagałoby to totalnego przemodelowania tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje. Nie da się tego zrobić w ciągu roku czy dwóch. I mimo wszystko, bo o tym jednak też musimy powiedzieć, nie każde społeczeństwo dzisiaj, nie każde państwo, może tak lepiej, nie każda gospodarka na świecie jest w stanie wygenerować z siebie środki, które wystarczyłoby na taki dochód podstawowy, który rzeczywiście podstawowe potrzeby by pokrywał. To musi na dzisiaj, to musi być kraj bogaty.
Z tym, że możemy też czerpać środki nie tylko z własnego budżetu, ale także próbować w to angażować na przykład współpracę europejską. Dlatego my w partii Razem na przykład i zresztą w całym ruchu Europejskiej Wiosny proponujemy tak zwaną powszechną dywidendę obywatelską, w której środki pochodzą raz z opodatkowania praw własności intelektualnej, dwa z pewnych udziałów każdej firmy, która wchodzi na giełdę.
I tak do naszej dyskusji trochę wdarła się polityka na sam koniec. Dr Maciej Schlinder i Marek Zuber byli gośćmi. Do tej tematy wrócimy, bo to jest bardzo pasjonująca debata. Kiedyś poszerzymy o kwestię opodatkowania pracy robotów, bo to też jest coś, co się prawdopodobnie łączy. Dziękuję panom bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
To ostatnia rozmowa dzisiaj w Popołudniu Wnet na 87,8 w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie i na www.net.fm. Ja już kończę lekko spóźniony, ale no, usłyszymy się jeszcze jutro. W piątek mamy wolne. Do usłyszenia.